Kochani, dzisiaj chciałbym troszeczkę mówić na temat dar Boga. Taki jest tytuł tego kazania, dar Boga, ale będziecie zdziwieni, co jest z tym darem od Boga dla każdego z nas. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie otworzyć. To jest list do Efezjan, 4 rozdział. Chciałbym, żebyście mieli tekst przed oczami, abyście zobaczyli, czy w waszym Słowie Bożym jest tak napisane, nie? Czy tak jest przetłumaczone. Efezjan 4,11 czytamy w ten sposób. I ten sam, chodzi o Jezusa, jeśli czytamy wersety wyżej, to mowa jest tam o Chrystusie. I ten sam dał tych apostołów, tych zaś proroków, tych zaś ewangelistów, tych zaś pasterzy i nauczycieli. I kiedy patrzymy na ten werset, to macie tu wymienione różne posługi w Kościele. Czyli co kto robi w Kościele, albo inni mówią, że to chodzi o urzędy, że są różne urzędy w Kościele, albo prace do wykonania w Kościele, albo też można patrzeć na ten werset, że ci ludzie są narzędziami Bożymi w rękach Pana Boga do zajmowania się ludźmi, owcami, prawda? No i pytanie takie, które chciałbym, żebyśmy sobie postawili razem. Kto daje Kościołowi, czyli zgromadzeniu ludzi wywołanych ze świata, bo słowo eklezja z języka greckiego znaczy, że my tutaj zebrani jesteśmy wywołani ze świata, spośród innych ludzi w Giżycku. Że Bóg nas zawołał i zgromadził nas na jednym miejscu i powiedział, jesteście moim Kościołem. To znaczy Kościół. Kościół to nie jest budynek wybudowany przez ludzi, ale Kościół to są ludzie. Więc pytanie brzmi do nas wszystkich, kto daje Kościołowi, czyli nam tutaj zebranym, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczyciele? Kto ich daje? Jezus. Znaczy, kiedy patrzymy na ten werset, na początek, i ten sam, chodzi o Jezusa, dał tych, więc to Król, Jezus Chrystus, do Kościoła daje przywódców. Czyli to Jezus, Król, decyduje, kto ma być apostołem, kto ma być prorokiem, ewangelistą, pasterzem czy nauczycielem. On decyduje, prawda? Czy pojawia się kolejne takie pytanie, czy Kościół w takim razie może demokratycznie sam zdecydować o wyborze pastora, apostoła? Wiecie, może i wiele kościołów tak robi. Ale to nie oznacza, że ci przywódcy pochodzą od Boga. Znaczy, w kościele, w którym ja się wychowałem, zjeżdżają się biskupowie, kardynałowie i wybierają demokratycznie papieża. W kościołach protestanckich wybiera się pastorów i też w niektórych kościołach demokratycznie. Każdy członek zboru ma jeden głos i można kogoś wybrać. I wiele kościołów wybiera sobie przywódców. I może to zrobić, ale to nie oznacza, że ci przywódcy, którzy zostali wybrani przez Kościół, pochodzą od Boga. Demokracja w Kościele, czyli głosowanie, za kim jesteśmy i wybieramy jako przywódcę, to jest parodia chrześcijaństwa. I to jest czysta religia, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Czy człowiek sam może ogłosić się apostołem, albo prorokiem, albo pastorem? Może, ale czy to znaczy, że on jest od Boga? Niekoniecznie. To nie znaczy, że Bóg go powołał. Każdy może powiedzieć, że jest pastorem, prorokiem albo apostołem, ale to nie znaczy, że Bóg go powołał. I żyjemy w bardzo trudnych czasach, jako Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi, gdzie każdy może wybrać sobie wybrać się do seminarium. Wiecie, że każdy z was może się zapisać do seminarium czy zielonoświątkowego, czy baptystycznego, nawet na Katolicki Uniwersytet Lubelski, jako protestanci możecie się zgłosić, na którym ja studiowałem. Każdy może się wybrać do jakiejkolwiek szkoły chce i do jakiegokolwiek seminarium. I każdy z was, jak się przyłoży trochę do nauki, może to seminarium skończyć. W wielu seminariach są takie specjalizacje, że na ostatnim roku wybierasz sobie specjalizację pastorską albo wybierasz sobie specjalizację, że będziesz misjonarzem albo nauczycielem, będziesz głosił słowo z kazalnicy. I kiedy już wręczą ci dyplom, i kiedy ci przełożeni tego seminarium położą na ciebie ręce i się o ciebie pomodlą, A później jeszcze zadasz sobie trud, żeby zrobić doktorat i przed nazwiskiem sobie będziesz wpisywał DR, no to słuchajcie, Bóg się musi z tym zgodzić, prawda? Skoro ty podjąłeś decyzję, wybrałeś się do seminarium, skończyłeś seminarium, masz przed nazwiskiem doktorat, albo później możesz zrobić habilitację i profesurę, to Bóg mówi, no nie wybrałem go, ale muszę się z tym zgodzić. W Polsce mamy bardzo dużą grupę pastorów i proroków i apostołów, których nie powołał Bóg. W każdym kościele, nieważne jaka to jest kościół, czy katolicki, prawosławny, czy protestancki. Ale wiecie, jak się Kościół ma w Polsce? Słabo się ma duchowo. Jest w czarnej dziurze, można powiedzieć. Dlaczego się tak dzieje? Bo jedną z przyczyn, że Kościół ma się źle w Polsce, jest to, że to nie Bóg powołał tych przywódców. To jest jedna z przyczyn. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Chciałbym wam pokazać dwa fragmenty, które mówią, jak Bóg powołuje przywódców. Nie ma to nic wspólnego z demokracją. Nie ma to nic wspólnego, że ktoś skończył seminarium i stwierdził, że sobie na ostatnim roku wybierze specjalizację i będzie pastorem. Każdy z was może zostać pastorem. Nawet kobiety mogą zostać pastorami. Ale pytanie, czy Bóg cię powołał do tego? Kiedy otwieramy sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, zobaczcie pierwsze trzy wersety. W Antiochii, to był bardzo potężny kościół, bo tam było przebudzenie, w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba, apostoł Barnaba, Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem. Chodzi o króla Heroda. Więc jednym ze starszych przywódców tego kościoła był facet, który wychował się z królem Herodem, i Szaweł, czyli apostoł Paweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo, czyli tak jak my dzisiaj mamy tutaj, i Kościół pościł, tu jest powiedziane, że pościli, czyli zobaczcie, mieli nabożeństwo wspólne, Kościół ogłosił post, ludzie, większość ludzi w tym kościele w tym momencie była na nabożeństwie w poście, nie jedli śniadanka. Rzekł Duch Święty, w trakcie nabożeństwa pojawia się proroctwo, ktoś wstaje, zobaczcie, nawet nie jest napisane, kto to proroctwo wygłosił, tylko wstaje ktoś w kościele i mówi, tak mówi Pan. Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Oddzielcie mi Barnabę i Pawła do czegoś innego, a nie do bycia przywódcami w tym kościele. Wtedy po poście i modlitwie oraz po nałożeniu na nich rąk wyprawili ich. Do czego Bóg ich powołał, Pawła i Barnabę? Do tego, żeby zostali apostołami, misjonarzami. Kto powiedział to na nabożeństwie? Duch Święty. Jaka była rola Kościoła? Że Kościół na tym nabożeństwie powiedział, to sam Bóg do nas przemówił. Więc biorą dwóch najlepszych przywódców, Pawła i Barnabę, którzy tam głosili kazania, którzy troszczyli się o ludzi i mówią, od tej pory nie będziecie u nas starszymi, nie będziecie u nas tutaj głosili kazania, tylko Duch Święty kazał nam wysłać was jako apostołów do zakładania kościołów. Ale jest sekret, że co robili? Modlili się i pościli. I tutaj już macie sekret, jak Bóg wybiera przywódców. Bóg wybiera przywódców używając ludzi. Ale zawsze jest tam modlitwa, post i trzeci element, słuchanie głosu Ducha Świętego. Trzy elementy. Kiedy te same Dzieje Apostolskie sobie otworzycie, 14 rozdział, całkiem niedaleko, zobaczcie, jeden werset. Kiedy Paweł z Barnabą poszli i zaczęli w różnych miejscach, w miejscowościach greckich głosić Jezusa, ludzie się masowo nawracali, ale oni musieli iść dalej. Nie ściągali z Jerozolimy ani z Antiochii przywódców, nie dzwonili do Jerozolimy i nie mówili, przyślijcie nam chłopaka po seminarium, bo założyliśmy kościół w Kafarnaum, czy w Derbe, czy w Ikonium. Zresztą nie robili czegoś takiego. Tylko co mówi werset 23? Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Wiecie, że w niektórych miejscowościach Paweł był tylko 3 miesiące? Wyobraźcie sobie, gdyby Paweł żył dzisiaj i pojechał do miejscowości Ryn, który ma, nie wiem, 5 tysięcy mieszkańców i głosiłby tam na ulicy Ewangelię i nawróciłoby się 100 osób. I Paweł wiedział, wtedy, wiecie, nie było samochodów, nie było pociągów, nie można było tak szybko się przemieszczać. Paweł po prostu większość podróży szedł piechotą. Więc Paweł mówi, Bóg mnie posyła do Elbląga. A był tylko 3 miesiące w Rynie. Co zrobił Paweł? Jest powiedziane, że pościł, odmówił sobie jedzenia razem ze swoim sztabem ludzi, który tam z nim przybył. Pościli, modlili się i Bóg mówił, wybierz Edwarda, Zygmunta, siostrę Krysię i tak dalej. I to będą ludzie, którzy będą się troszczyć o ten kościół. Po 3 miesiącach wybierał starszych i szedł dalej. Nie znał tych ludzi, nie wiedział, co ci ludzie w przeszłości narozrabiali, nie wiedział, że Edward, który się nawrócił, był kiedyś złodziejem, a Krysia jest konfliktowa. Ale zobaczcie, Bóg mu wskazał, których ludzi wybrać na przywódców. Modlili się, pościli, wkładali ręce i szli dalej. Czyli kto wybierał przywódców? Bóg, a nie Paweł. Nie. Paweł nie zrobił spotkania na świeżym powietrzu przy grillu i do świeżo nawróconych po 3 miesiącach mówi tak, słuchajcie, my musimy jechać dalej i głosić Ewangelię. Jak myślicie, kto z was najlepiej by się nadawał na przywódcę? No i ktoś tam powiedział, no brat Zenek, bo on ma firmę biznesową i będzie dawał największe dziesięciny. No i proponujemy Gienka jeszcze, bo on jest taki pracowity, no nie? Zobaczcie, to nie było na tych zasadach, że ludzie proponowali. Post, modlitwa, słuchanie głosu Ducha Świętego i Bóg im wskazywał, a on w ogóle nie znał tych ludzi. 3 miesiące dopiero temu byli nawróceni. Wiecie, jak to jest krótko? Przypomnijcie sobie. 3 miesiące to z niektórymi z was robiłem Ewangelię Jana. A gdzie jeszcze kurs przed chrztem i kurs członkowski? Kościół, czyli my, wywołani ze społeczeństwa, mamy rozpoznać, odczytać, odkryć, czego chce Jezus tutaj. Jakich Bóg chce dać przywódców. I zobaczcie, że Chrystus daje przywódców jako dar dla Kościoła, dla nas. Ale kiedy Kościół sam wybiera sobie przywódców, to wiecie, jak Kościół wtedy cierpi. Bo jeśli nieodpowiednią osobę sobie wybierzesz na przywódcę, to nie będzie miła atmosfera. Zobaczcie, ten list Efezjan 4,11 mówi i ten sam, chodzi o Jezusa, dał tych. I słowo greckie dał brzmi didomi i można je tłumaczyć dał albo podarował, że dał ci w prezencie. Można też tłumaczyć użyczyć, wręczyć, wydać, wyznaczyć, mianować i pozwolić. Ale ciągle to słowo oznacza, że to Jezus to robi, a nie Kościół to robi. I kiedy Bóg coś daje Kościołowi, to wiecie, że to nie jest jajko niespodzianka. Wiecie, z jajkiem niespodzianką dzieci uwielbiają jajko niespodziankę, bo nie wiedzą, co jest w środku. Ale byłem kiedyś świadkiem, jak z Dawidkiem poszedłem na spacer i taki malec z ojcem przyszedł i jest ten taki automat, gdzie są takie kuleczki i też się otwiera i tak dalej. I ojciec zrzucił 2 złote, wyjął łepek, kuleczkę, otworzył i się rozpłakał, bo nie było to, co on chciał. Akurat dla Dawidka to wylosowałem i mówię, słuchaj, nie płacz, proszę, możemy się wymienić. Mówię, Dawidowi jest to obojętne. A ojciec mu tłumaczył, synu, ale to nie mój problem, to nie ja decyduję, co wyskoczy. I wiecie, kiedy Bóg daje coś Kościołowi, to nie jest jajko niespodzianka. Na zewnątrz wygląda ładnie, to jajko skończyło seminarium, ma doktorat przed nazwiskiem, to jajko niespodzianka, mówi bardzo ładnie, głosi fajnie z kazalnicy, ma piękną mowę, pięknie się wysławia po polsku, nie tak jak pastor Zima, który przekręca słowa polskie, ale w środku, kiedy to jajko niespodzianka otworzysz, to się okazuje, że w środku jest duchowa zgnilizna, brak miłości do ludzi i totalna głuchota na głos Ducha Świętego. To jest właśnie jajko niespodzianka. Ale kiedy kogoś Bóg daruje jako przywódcę, to wiecie, Bóg patrzy, wiecie dobrze, że patrzy na serce. Pamiętacie, jak prorok Samuel wybierał króla? Poszedł do rodziny Jessego i ten przedstawił mu całych wszystkich swoich synów, od największego do najmniejszego. A on tak podchodził, mówił, to ten, bo ładny jest, ten jest wysoki, a ten to taki waleczny. A ciągle w środku słyszał, to nie ten, to nie ten. I wiecie, że wszyscy się skończyli, co? Odszedł prorok na bok, mówi, Boże, kazałeś mi tu przyjść. To który? A on mówi, zapytaj jeszcze, czy nie ma jednego syna. I co? Ojciec przyprowadził najmniejszego łebka, który wyglądał jak dziewczyna. I co mu wtedy Bóg powiedział? Pamiętacie? Ja nie patrzę tak jak ty. Ja nie jestem człowiekiem. Ja nie patrzę jak człowiek na wygląd, na seminarium, na doktorat i na to, że ktoś ładnie mówi. Ja patrzę na serce. Prawda? U Pana Boga nie ma jajek niespodzianek. Jak On kogoś daje Kościołowi jako dar, jako przywódcę, to On zna serce tego człowieka. I nie robi nad nim wrażenie żadne seminarium, doktorat i to, że ktoś pięknie mówi po polsku. Jeśli Bóg kogoś powołuje i używa na pewien czas dla Kościoła, to wiecie, że On może zdecydować, że może tego kogoś z tego miejsca przenieść na drugie? Ale niektórzy przywódcy się zachowują jak kotek na firance. Zdejmujesz go razem z firanką. Za każdym razem, kiedy Bóg mnie osobiście zabierał z jednego miejsca i przenosił na drugie, wiecie, co ludzie wierzący z tego miejsca, w którym służyłem, mówili? Sam diabeł do ciebie powiedział, że masz się stąd wynieść. Wiecie, kiedy Bóg kogoś używa i zabiera z jednego miejsca w drugie, to przyjdą wierzący i powiedzą, to nie Bóg Święty do ciebie przemówił, tylko sam diabeł. To Bóg pozwala komuś zajmować się owcami, prawda? Że jeśli kogoś Bóg wyznaczy, to mówi, paś te owce i pokazuje, które owce. To nie kościół, nie denominacja, czy jakiś kościół mianuje kogoś przywódcą. Kościół ma tylko rozpoznać. My, którzy tworzymy kościół, kiedy Bóg kogoś powoła na przywódcę w tym kościele, to my po prostu będziemy się domyślać, będziemy to czuli w sercu. Do każdego z was Bóg będzie mówił, indywidualnie będzie mówił, to jest mój dar dla was. Ja tą osobę wyznaczyłem. I my możemy to tylko się z tym zgodzić. Ale to Bóg decyduje. Jak odczytać, kto to jest, do czego Bóg go powołał, albo jak odczytać to, że kogoś Bóg nie powołał? Wiecie, dużo jest fragmentów, ale pokażę wam przynajmniej kilka, po czym możecie rozpoznać, czy ktoś jest posłany jako przywódca do Kościoła od Boga, czy Bóg go nie posłał. Na przykład jeden z fragmentów to jest Ewangelia Jana 7:18. Chciałbym, żebyście zobaczyli, bo bardzo ciekawy fragment. To Jezus powiedział, po czym możesz rozpoznać przywódcę, że to Jezus go posłał, albo po czym możesz rozpoznać przywódcę, że on mówi o Jezusie, ale Jezus go nie posłał. 18 werset mówi tak. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Wiecie, po czym można rozpoznać przywódcę, którego posłał Bóg do was? Po tym, że ten przywódca cały czas będzie mówił Jezus. To zrobił Jezus. To Jezus mnie wziął i uzdrowił przeze mnie kogoś. Jezus. I ciągle będzie wskazywał na Jezusa. Po czym można rozpoznać przywódcę, którego nie posłał Jezus? Po tym, że ktoś będzie mówił, ja tam byłem, ja to zrobiłem, ja głosiłem to kazanie, ja się modliłem o tych chorych. Po tym możecie rozpoznać, że ten człowiek nie jest posłany przez Jezusa. Mimo, że mogą się dziać cuda i znaki. Wiecie, dlaczego często dzieją się uzdrowienia przez ludzi, których wcale Jezus nie posłał? Bo Jezus tak bardzo kocha tych, którzy cierpią. Jest taka stara książka chrześcijańska, doktor Shaharian ją napisał, Najszczęśliwszy na świecie. Wiecie, że oni kiedyś, w tej książce jest opisany przypadek, jak zaprosili mówcę, który tak płomiennie głosił kazanie ewangelizacyjne, że setki ludzi się nawróciły, a człowiek nie miał nic wspólnego z Bogiem i 3 razy zebrał kolektę i wszystko zabrał do siebie i był oszustem. I doktor Szacharian mówi, że jego brat rodzony wpadł w szał i mówi, ty jesteś oszustem, ty jesteś draniem. A doktor w tej książce napisał, Szacharian mówi, oddaj mu tą kasę, niech idzie. I pisał w tej książce, jak to, panie, możliwe, że używasz oszusta i ludzie nawet się nawracają. A Bóg mówi, bo moja Ewangelia ma moc. Rozumiecie? Bóg nawet oszustów jest w stanie użyć, żeby ludzie się nawrócili albo byli uzdrowieni. Za każdym razem, kiedy Bóg mnie przenosił na inne miejsce, to ludzie wierzący mówili, diabła posłuchałeś, nie Boga. W jednym miejscu jedna z osób powiedziała do mnie, kiedy Bóg mnie zabierał, mówiła, nie potrzebujemy pastora, damy sobie radę bez. Wcale się nie ma dobrze ten kościół, gdzie te słowa padły. To Bóg pozwala komuś zajmować się owcami, a nie kościół. Zobaczcie, tu macie fragment mówiący o tym, że tak możecie rozpoznać. Drugi fragment, 1 Tymoteusz 3,10. Też jest bardzo ciekawy. Po czym możemy rozpoznać Bożego przywódcę? Albo kogoś, kogo Duch Święty nie posłał. Albo posłał, ale już ten człowiek nie chodzi z Duchem Świętym. Ci zaś niech będą wypróbowani najpierw, potem niech służą, jeśli są bez zarzutu. A to jest fragment mówiący o diakonach i biskupach. Tam jest, kto może zostać biskupem, a później diakonem. Ci zaś niech będą wypróbowani najpierw. Słowo wypróbowani, doświadczeni. Albo wybadani. Czyli zobaczcie, zanim ktoś zostaje przywódcą, to Bóg mówi, przyjrzyjcie się owocom jego życia. Jak on się zachowuje w kościele, czy owce go lubią słuchać, czy owce za nim idą, jak on się odnosi do owiec, jaki jest jego język, jaka jest jego uczynkowość. A potem niech służy. Czyli osoba musi być wypróbowana. Jan 3,35, Ewangelia Jana. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli co? Jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Po czym możemy rozpoznać przywódcę, którego Bóg posłał? Po bardzo prostej rzeczy, że lubi, kocha owce. A praca z owcami nie jest wdzięczna. Owce to są najgłupsze stworzenia na ziemi, jedne z najgłupszych. I to jest ciekawe, że Bóg porównał ludzi do owiec. Dlaczego tak jest? Bo możesz komuś poświęcić wiele czasu, wiele mu pomóc, a później ta owca cię pogryzie albo skarży i powie, że ty wcale jej nie kochasz. Bóg nas porównał do owiec, bo praca z ludźmi jest bardzo trudna. I jak się patrzy na życie Mojżesza, ten człowiek ich wyprowadził, Bóg go użył z ziemi egipskiej. Bóg go non-stop używał, działy się cuda i znaki. A jak odwdzięczali się miłością do Mojżesza? Gromadzili się w takich grupach domowych, mieli grupy domowe i mówili na grupach tak, słuchajcie, wybierzmy sobie nowych przywódców, ukatrupimy go i wracamy do Egiptu. Tak wyglądały grupy domowe na pustyni, gdzie ciągle studiowali Pisma Święte. Jak zabić Mojżesza? Pierwszy Koryntian 10,24 też mówi, po czym można rozpoznać przywódcę posłanego przez Boga. Żaden niech nie szuka swojego, ale drugiego dobra. Wiecie, przywódca, który jest posłany od Boga, szuka dobra ludzi, owiec, a nie szuka swojego. A to znaczy, że czasami musisz komuś pomóc z własną szkodą. Przeznaczasz swój czas, swoje pieniądze i po prostu niewygodne to jest dla ciebie, ale po prostu chcesz tej osobie pomóc, bo Bóg ci powiedział, że tą osobę postawił na twojej drodze. Albo werset, ten sam rozdział, werset 33. Paweł to napisał, podobnie jak ja. Mówi, ja tak robię, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnego pożytku, lecz dobra wielu, aby ich uratować. Paweł mówi, nieważne co ja chcę, co jest dobre dla Pawła, dla mnie, ale zastanawiam się, co jest dobre dla tej osoby, dla tej, żeby ta osoba poznała lepiej Jezusa Chrystusa. To jest przywódca, którego Bóg powołał, że szuka dobra innych. To jest pewien przykład, który teraz ostatnio na szkoleniu mieliśmy dla misjonarzy. Adam Grzywaczewski użył tego przykładu. Już go kiedyś słyszałem. Słuchajcie, każdy z nas, nieważne czy jesteś przywódcą czy nie, masz dwie ręce i w dwóch rękach masz po jednym wiadrze. W jednej trzymasz wiaderko, w którym jest woda, a w drugim wiaderku trzymasz benzynę. I zawsze, kiedy dochodzi do jakiegoś problemu, że masz problem z jakimś drugim człowiekiem, a najczęściej mamy problemy wśród najbliższej rodziny albo w kościele, to zobaczcie, możemy użyć wiaderka z wodą, aby ugasić kłótnię, spór, załagodzić sytuację. W Biblii woda jest porównana do Ducha Świętego, że możesz po prostu tak się poddać Duchowi Świętemu, że z własną krzywdą, z tym, żeby sytuację wyciszyć i załagodzić, albo możesz użyć wiaderka z benzyną. Podsycić w kimś gniew, upór, złość i niezadowolenie. I to wywoła jeszcze większe zamieszanie. Każdy z nas ma jedno wiaderko i drugie. I zobaczcie, to od nas zależy, którego wiaderka użyjemy. Jak myślicie, przywódca, który jest posłany od Boga, jakiego wiaderka najczęściej używa? Tego, żeby załagodzić spór, nawet z własną krzywdą. Czasami powie, dobra, zwalcie to na mnie. No i pytanie do każdego z nas. Którego wiadra częściej używasz w swoim życiu wobec innych ludzi? Którego wiadra częściej używasz? Czy tego, żeby załagodzić sytuację z własną krzywdą? Czy też musi być moja racja i używam tego wiadra z benzyną? Przywódca od Boga koi znękaną duszę. Uspokaja, wycisza, szuka rozwiązań, szuka dobra drugiej osoby. Ale szuka też dobra pozostałych osób. To nie jest tak, że szukamy tylko dobra jednej osoby, prawda? Trzeba myśleć o całym Kościele, o dobru innych. Nie podsyca właśnie takiego niezadowolenia czy zniechęcenia. Jako ludzie wierzący, i też się na tym nieraz łapałem, to jest też nasza cecha narodowa polska, że my jesteśmy takim romantycznym narodem, takim naiwnym, prawda? Że my jesteśmy bitnym narodem, gościnnym, ale też takim romantycznie naiwnym. I mamy tendencję do tego, że zachowujemy się w tej swojej naiwności jak małe dzieci. Co to oznacza? Że jeśli na przykład ktoś podejdzie do ciebie, jest to osoba wierząca, i powie ci miło słowo, to najczęściej mamy tendencję do myślenia, cóż za wspaniały brat, jakie on ma dobre serce, bo powiedział mi miłe słowo. Pamiętam, jak pewien brat do mnie powiedział, pastor, ty za mało zarabiasz, ty powinieneś o wiele więcej zarabiać. I wiecie, jak zacząłem zarabiać po tych słowach? Nie, dalej miałem taką samą pensję. Wiecie, że ludzie potrafią mówić miłe słowa, które nic ich nie kosztują i wzbudzają w czyimś sercu przekonanie, że to jest wspaniały brat, jak on dobrze mi życzy. Tylko, że nie widzisz jego serca. Ktoś klepie cię po plecach, uśmiecha się albo wysłucha twojej historii. I wiecie, to jest bardzo ważne, że ktoś się do ciebie uśmiecha, że ktoś cię poklepie, że ktoś wysłucha twojej historii. Ale pojawia się pytanie, czy ta osoba praktycznie czy tobie w czymś pomogła? Czy jest jakiś przełom? Wiecie, dobrze, że politycy, których oglądamy w telewizji, tak się zachowują, prawda? Jak się zbliżają wybory, to polityk jest w stanie obiecać ci wszystko. Jest bardzo fajny kabaret Neonówka, gdzie oni mają taki sketch, że jeden pyta się drugiego, na kogo będziesz głosował? A on odpowiada, na tego, który mi więcej obieca. Znaczy, politycy się tak zachowują. Kiedy już jest po wyborach, to też inny kabaret o tym fajną ma scenkę, że ktoś mówi, jakaś pani do ciebie, do jednego z polityków, już nie będę wymieniał nazwiska, a on mówi, ale przecież jest po wyborach, co ona chce? Słuchajcie, to nie chodzi o piękne słowa tylko. Chodzi o, Bóg patrzy na postawę serca, no nie? Człowieka posłanego od Boga można poznać po tym, że on szuka twojego dobra. I to jest jeden z najtrudniejszych wersetów do wprowadzenia w życie. Wiecie, że łatwiej jest zrozumieć Apokalipsę, niż wprowadzić werset szukaj dobra bliźniego bardziej niż swojego? Czy komuś z was udało się już ten werset w pełni wprowadzić w życie? Strasznie trudny werset. Pamiętamy Mojżesza. Kiedy otworzycie sobie drugą księgę mojżeszową, drugi rozdział, to jest powiedziane, tam już nie będę otwierał, tylko powiem, żeby już nie wydłużać czasu kazania, że pamiętacie, że kiedy był synem córki Faraona, a ta córka Faraona rządziła całym krajem i tak naprawdę on mógł być następcą, bo ta pani podporządkowała sobie brata i nie pozwoliła mu wejść na tron, to mówią zapiski historyczne. Mojżesz poszedł zobaczyć swój naród, bo odkrył, że jest Żydem, prawda? I wpadł na pomysł, że stanie się ich przywódcą i zabił jednego z Egipcjan. Kto mianował Mojżesza na przywódcę? On sam siebie mianował. Skończyło się tym, że kiedy się mianował przywódcą, to musiał uciekać na 40 lat. Ale kiedy już wygasło w nim pragnienie bycia przywódcą swojego narodu, to w 4 rozdziale możecie czytać, przyszedł Bóg do niego w krzewie i powiedział: Mojżesz, ja ciebie wybieram, żebyś był przywódcą i ja cię wysyłam do Egiptu. A co wtedy Mojżesz mówi? Nie chcę być żadnym przywódcą. Nie chcę iść do Egiptu, nie obchodzi mnie, znajdź sobie kogoś innego. I jest powiedziane tam w tekście, że Bóg rozgniewał się na Mojżesza. Nieraz jest tak, że najlepszymi przywódcami w Kościele są ludzie, którzy nie chcą być przywódcami. I znam takich pastorów, którzy byli kiedyś biznesmenami i opowiadali mi, że przyszedł do nich któregoś dnia Bóg i powiedział: zostaw biznes i od tej pory będziesz pastorem. I ten chłopak wierzący się kłócił, mówi: Boże, ja nie chcę być żadnym pastorem. Ja chcę być dalej biznesmenem. A Bóg mówi: ale ja ci każę, a jak nie, to zamknę ja twój biznes. Najlepszymi przywódcami są ci, którzy wcale nie chcieli być przywódcami, bo wiedzą, że to Bóg ich powołał, a nie oni sami. Pamiętamy apostoła Pawła. Kto mianował go apostołem? Jakieś seminarium? Bracia z centrali z Jerozolimy go mianowali apostołem? Nie. Sam Jezus, kiedy szedł do Damaszku i chciał prześladować chrześcijan, objawił mu się i powiedział: ja cię wybieram na apostoła. Sam Jezus go powołał. Jeden z facetów, o którym nie lubię czytać w Biblii, omijam tą księgę, ale czasami do niej wracam, to jest Jeremiasz. Jerek miał przerąbane w życiu. To jest jeden z najbardziej smutnych ludzi w Biblii. Był kapłanem, służył w świątyni, był w miarę bogatym człowiekiem i kiedy Bóg go wybrał na proroka i mówił przez jego usta, cały naród żydowski chciał go zabić, włącznie z jego wioską rodzinną. Jego wujkowie i ciocie, wszyscy go chcieli zabić i ciągle planowali, jak ukatrupić Jerka. Mało tego, kiedy Jeremiasz prosił Boga, mówi: daj mi żonę i dzieci, Bóg mu powiedział: nie będziesz się żenił i nie będziesz miał dzieci. Całe życie chcieli go zabić, nie miał żony, nie miał dzieci, miał przerąbane. Ale w 42 i 43 rozdziale jest bardzo ciekawa historia, nie wiem, czy pamiętacie ją. Całe życie prorokował nieszczęście dla Jerozolimy i katastrofę. Pamiętacie? A oni mówili: kłamstwa gadasz. Ale kiedy się to już wypełniło i większość mieszkańców Jerozolimy i okolicznych miast król Babilonu zabrał do niewoli i tylko garstka została Żydów, którzy się pochowali po jaskiniach w górach, zeszli się wszyscy i powiedzieli do Jerka tak: a jednak miałeś rację. Nie ma świątyni, rozwalona. Nie ma Jerozolimy, rozwalona. A myśmy cię nie słuchali i myśleliśmy, że to diabeł przez ciebie mówi. A jednak miałeś rację. I jest szokujący fragment. To jest 42 rozdział. Sprawdźcie sobie w domu, już nie będę teraz, opowiem wam. Przyszli żołnierze, dowódcy, cały naród się zebrał, ta resztka, która była. Nie wiem, może tam było 500 osób, 1000. I mówią do Jerka tak: słuchaj, wiemy, że jesteś Bożym prorokiem, bo wszystko się wypełniło, to całe nieszczęście, o którym mówiłeś. Módl się za nami do twojego Boga. A Jerek mówi, będę się modlił do mojego Boga i waszego. Wszystko, co ci Jahwe powie, wprowadzimy w życie. Ani słowa nie uronimy. No i Jerek poszedł się modlić. Wrócił i powiedział tak. Tak mówi Pan. Jeśli zostaniecie w tej ziemi, nie bójcie się króla Babilonu, nic wam złego nie zrobi. Ale jeśli pójdziecie do Egiptu, to król Babilonu napadnie na Egipt i was wszystkich wymorduje. To jest 43 rozdział. Wiecie, co, jaka była reakcja tych ludzi? Powiedzieli, diabeł przez ciebie gada. Wymyśliłeś sobie te słowa. Ci sami ludzie, którzy powiedzieli, że wszystko wprowadzą w życie. A wszystko, co Jerek prorokował przez całe swoje życie, był prorokiem z 40 czy 50 lat, przeżył czterech króli, wszystko się wypełniło, a oni mówią, diabeł przez ciebie teraz gada. I poszli do Egiptu. I poginęli tam. I wiecie, że Jerek poszedł z nimi do Egiptu? Po tym też możecie rozpoznać przywódcę od Boga. Że nawet kiedy owce cię gryzą, plują, mówią tobie źle, a Bóg cię kazał być z tymi owcami, to co zrobisz? Porzucisz stado? Nie. On poszedł z nimi do Egiptu. I wiecie, tego już nie jest zapisane, ale historia mówi, że tak mieli go dosyć, że go włożyli do drewna i go przypiłowali piłą. Tak skończył Jeremiasz. Tak mieli już go dosyć i nie chcieli słuchać słów od Boga. Wróćmy do Efezjan i powoli będziemy iść w kierunku końca. Efezjan 4,11 mówi, i ten sam dał tych. Ale po co Jezus daje przywódców do Kościoła? Po co? Dlaczego On daje ich? No, powiedzieliśmy sobie, że dał ich w darze. Że to jest prezent od Pana Boga do Kościoła. Że to nie Kościół ma sobie wybierać przywódców, ale Jezus wybiera i daje to jako prezent. Ale w 12 wersecie macie napisane, wytłumaczone, po co On tych przywódców do Kościoła mianuje. Tych wszystkich. Z powodu wydoskonalenia świętych do wykonywania służby celem budowania ciała Chrystusa. Kto ma wydoskonalić świętych? Kto to święci? To nie są umarlaki, które są po tamtej stronie, tylko Biblia mówi, że święci to są żywi ludzie, którzy tutaj. Wiecie, że każdy z was według Jezusa jest świętą osobą w Jego oczach, mimo że dalej grzeszycie. On was uważa za świętych. Kto ma wydoskonalić świętych, czyli was? Kto was ma uczyć i sprawić, żebyście byli jeszcze bardziej święci? No przywódcy, których dał Bóg. To przywódcy, których Bóg daje w darze, mają świętych nauczyć służyć innym ludziom i budować Kościół. Przywódcy, których Bóg dał w darze. A jak jest w przeciętnym polskim kościele protestanckim? Albo nieprotestanckim? Jak jest w kościele charyzmatycznym, do którego my należymy? Ano jest tak, że to święci, czyli owce, wiedzą lepiej i to święci, czyli owce, wydoskonalają przywódców. Że nawet jeśli w kościele są przywódcy, których mianował Bóg, to owce przychodzą i mówią tak. A ja ci będę, ja będę patrzył ci na ręce, będę słuchał uważnie twoich kazań i będę dbał o to, żeby cię wydoskonalić, kochany przywódco. I będę dbał o to, żebyś się zmieniał, wzrastał w Bogu, żebyś lepiej nam wszystkim służył w kościele i też niewierzącym w mieście. A na koniec ci święci mogą jeszcze do takiego przywódcy powiedzieć tak. I lepiej się nas słuchaj, kochany przywódco. Albo przywódcy, no bo my też w kościele mamy tutaj przywódców w liczbie mnogiej. Ale bardzo często w polskim kościele owce przychodzą i mówią do przywódców tak. Wy się lepiej nas słuchajcie, bo możemy was odwołać. Lub się możemy zbuntować. Albo jeszcze gorsza plaga na was przyjdzie, kochani przywódcy. Możemy przestać dawać dziesięcinę. I to jest typowa sytuacja z polskiego kościoła i dzieje się to w wielu miejscach. Że ludzie w ogóle nie biorą na poważnie tego tekstu z listu do Efezjan, że Bóg daje przywódców jako dar. I kiedy król daje coś jako dar przywódców, którzy naprawdę są od niego, to kto będzie rozliczał tych przywódców? Sam król. To jest list do Jakuba. Niech niewielu z was będzie nauczycielami, wiedząc, że większy sąd weźmiecie. Kiedy Bóg posyła przywódców do kościoła, daje ich w prezencie, jak taką paczkę ładną zapakowaną, prezent urodzinowy, to król mówi coś takiego: mianowałem cię przywódcą i ja cię rozliczę za te owce. Jeśli to jest przywódca od Boga. Ale jeśli owce nie słuchają przywódców, których mianował Bóg, kto będzie rozliczał owce? Król, Jezus. Żyjemy w takich trudnych czasach, że dla świętych ludzi w kościołach ważniejszy jest brat z Ameryki, z internetu, niż przywódcy, których Bóg posyła do tych owiec. Ale król będzie nas wszystkich rozliczał, i przywódców, i owce. I list do Efezjan 4,13, kolejny werset mówi: aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełnej w Chrystusie. Popatrzcie na chwilę na ten 13 werset. Jak Kościół, czyli my wszyscy tutaj dzisiaj obecni na nabożeństwie, możemy dojść do jedności, że będziemy to samo mówić, to samo myśleć? To jest w kategoriach cudu wśród Polaków, bo gdzie dwóch wierzących Polaków, tam trzy koncepcje i trzy różne kościoły. Jak możemy jako Kościół dojść do jedności, do człowieka doskonałego, że już nie będziemy się wdawać w spory, tylko razem będziemy ramię w ramię pracować, żeby więcej ludzi pozyskać dla Chrystusa? Jak możemy się dojrzeć do pełni Chrystusowej? No tu jest powiedziane, że razem. Razem, czyli kto? Przywódcy, których Bóg daje jako prezent, i owce. Że przywódców Bóg posyła do kościoła, żeby pomogli owcom dojść do jedności, do doskonałego człowieka i do dojrzałości. Bo przywódca jest jak nauczyciel albo trener, który ci pomaga i trenuje cię, żebyś dojrzał. Ale niestety w polskim kościele jest dokładnie na odwrót. Bardzo często jest tak, że owce, czyli święci, bo Bóg cię widzi jako świętą osobę, mówi: ta owca nikogo nie chce słuchać, ta owca wie wszystko najlepiej. Dlaczego? Bo ma internet. Człowiek, który ma internet, to już jest ekspert w każdej dziedzinie. I nie tylko nastolatkowie, nasze dzieci tak mają, że siedzi i mówi ci, że wie lepiej, bo w internecie tak napisali, i wie lepiej, na czym polega praca strażaka, bo on to w internecie przeczytał. Nie zapyta Andrzeja, nie zapyta Roberta o wojsko czy o rolnictwo. On wie lepiej, bo włączył internet. Ale nie tylko nastolatkowie tak mają. Dorośli, wierzący, też mają ten sam problem. Tylko że kiedy prowadzisz swoje życie przez internet, to wtedy masz wielki chaos i masz taką jedność kosmiczną, która pochodzi z wielkiego wybuchu. Ale to nigdy w kościele nie osiągnie się tej prawdziwej jedności, o której mówi ten werset 4,13. Kościoły w Polsce, które, bo nie będę mówił o całym świecie, ale podróżuję po całej Polsce i znam kościoły z różnych denominacji protestanckich, i są bardzo zdrowe kościoły w Polsce, które cały czas rosną. Nie ma ich za dużo, ale są takie i znam je. Wiecie, kiedy te kościoły na cały czas rosną i dochodzą do jedności, do doskonałości? Kiedy te kościoły mają przywódców, których Bóg dał w prezencie dla tego kościoła. I kiedy owce słuchają tych przywódców. I znam takie kościoły, że te kościoły cały czas rosną. Ale też znam kościoły, które bardzo szybko rosły, jak ciasto na pizzę, gdzie są drożdże wrzucisz, albo na pączki, że normalnie tak się rozwijały, że szok. I jest trochę takich kościołów, że się rozwijały i nagle wielki wybuch i nie ma kościoła. Wiecie, kiedy tak się dzieje? Kiedy pojawił się przywódca, który sam się mianował, albo może Bóg go kiedyś mianował, ale pogubił się i zaczyna wykorzystywać świętych, czyli owce, do budowania własnego księstwa. Ale nie chodzi już z Jezusem. Wtedy ten kościół bardzo szybko się rozwija, jest wielki wybuch i nie ma kościoła, albo jest taki mikrusieńki. Też tak jest. Ale Kościół rozwija się i dochodzi do jedności, wzrasta, kiedy po prostu są Boży przywódcy, posłani przez Boga. I werset 14 z tego Efezjan mówi, chodzi o to, i Paweł już to podsumowuje, że Jezus daje przywódców w prezencie po to, żeby wam pomóc, was wytrenować do zdobywania ludzi niewierzących, do uratowania jak największej liczby Polaków, żebyście doszli do jedności, do pełni Chrystusowej. I w 14 kończy tą myśl, mówi tak, bo chodzi o to, kochani, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale. Kogo da się najłatwiej zmanipulować? Dzieciaki. I Paweł mówi, chodzi o to, żebyście wy jako dorośli ludzie nie zachowywali się już jak dzieci, których można zmanipulować i że jesteście miotani jak dziecko nad Bałtykiem przez fale. O jakie fale chodzi? O fale internetu. Że człowiek włącza internet i raz słucha tego pastora, raz tego. Pamiętam rozmowę z jednym chłopakiem z Giżycka, mówi, Sebastian, ja już nie wiem, kogo w internecie słuchać. Raz słucham tego pastora, zgadzam się z nim, a później słucham drugiego pastora, który totalnie zaprzeczył tamtemu i z nim się też zgadzam. Ja mówię, a nie wpadłeś na pomysł, żeby wyłączyć internet? Nie, no co ty, to jest niemożliwe. Skoro już jest internet, to trzeba z niego korzystać, no nie? Jakby ci ktoś z całego tira orężady Helenę podstawił, gdzie jest tyle cukru, że po prostu, a ty nie możesz, bo masz cukrzycę, to wypijesz ten cały tir? No skoro dali za darmo cały tir orężady Helena, trzeba wypić. Nawet jeśli mi szkodzi. No i właśnie to jest tak z internetem. Skoro już jest, zamówiłem, mam szybkie łącze, to będę używał. Ale Paweł mówi, chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale internetu i porusza każdy powiew nauki. Kto nas tak porusza jak flagę, każdy powiew nauki? No pastorzy, celebryci, którzy nie znają twojego życia, ani ty nie znasz ich życia, którzy w ogóle ciebie nie kochają, bo cię nawet nie znają. Ale kiedy go słuchasz, to na koniec może jeszcze pojawić się konto, gdzie jest powiedziane przelej na moją służbę i wesprzyj mnie, skoro słuchałeś mojego kazania. Myślisz, że ten człowiek cię kocha? W ogóle wie, że istniejesz? I przebiegłości, dalej pisze Paweł, i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce łudzenia. I wiecie, że każdy z nas ma tendencję do tego, żeby nas oszukano. Ciągle jesteśmy oszukiwani przez różnych ekspertów w różnych dziedzinach, na których się nie znasz. Ja jestem dzieciakiem w wielu rzeczach i w ogóle nie znam się na wielu rzeczach. Nie znam się na księgowości, na samochodach. Więc jak się na jakiejś dziedzinie nie znam, to idę do kogoś, komu ufam i mówię, pomóż mi, bo ja się na tym nie znam. Jak myślicie, po co Bóg dał przywódców? Że jeśli się na czymś nie znasz, to Bóg chce, żebyś poszedł do swojej rodziny, do kościoła, do przywódców i powiedział, słuchaj, wytłumacz mi, bo ja się nie znam. Słuchałem takiego, takiego. Oni totalnie sobie zaprzeczają, mam już totalny mętlik. Wiecie, kto kazał mi być pastorem i nauczycielem? Jezus, kiedy byłem w seminarium, wiele lat temu. Byłem 3 lata wierzący, byłem w seminarium zielonoświątkowym i pamiętam, któregoś dnia modliłem się i Bóg mi powiedział, Jezus, synu, powołuję cię na pastora. Nie martw się o żonę, o samochód, o dom, o wszystko zatroszczę się ja. Ale musisz całkowicie pracować dla mnie 24 godziny na dobę. Być do mojej dyspozycji. On mi to powiedział. A później zrobił coś bardzo ważnego i do tego chciałbym was zachęcić, żebyście się zastanowili. Zaczął stawiać na mojej drodze kluczowych ludzi. Tych ludzi można porównać do ogniwa w łańcuszku. Jak się krowę wiąże na takim łańcuchu, to jest ten łańcuch z takich ogniw związany. Prawda? I wtedy możesz palika wbić i krowa tego tak łatwo nie zerwie. Bóg zaczął stawiać na mojej drodze pewnych ludzi i krzyżował moje drogi z tymi ludźmi I czułem, że mam pójść za tym, że mam pozwolić, żeby ten człowiek mnie gdzieś poprowadził. Najczęściej ten człowiek prowadził mnie do drugiej ważnej osoby, od której miałem się czegoś nauczyć. I takimi ważnymi ludźmi, przez których Bóg mnie kształtował, to był Gustaw Cieślar, mój rektor seminarium baptystycznego, Andrzej Seweryn, którego Bóg użył tak samo w moim życiu, był szefem Kościoła Baptystów. Ale też to była Liga Biblijna, w której uczyli mnie najlepsi misjonarze na świecie. To był Ron, Alex, Waldemar Kurz. Później na mojej drodze postawił Wojtka Włocha, a teraz ostatnio postawił bardzo strategiczną osobę w moim życiu, Andrzej Mytych, który mi pomaga uporządkować trochę myśli i swoją służbę. Ale zauważyłem, że gdybym nie posłuchał Boga i nie posłuchał tych ludzi, to wiem, że dzisiaj mieszkałbym w Kraśniku, w bloku razem z moją mamą i pracował w fabryce łoży stocznych. I czy byłoby to złe życie? Nie. Byłbym zbawiony. Ale nie byłbym tutaj, nie byłoby tego kościoła i nie byłoby wiele rzeczy, przez które Bóg przeze mnie robił. I wiecie, że każdy z was ma podobnie, że Bóg stawia na twojej drodze ważnych ludzi. Ludzi, którzy cię noszą w sercu i chcą ci pomóc. Ale możesz w ogóle ich nie słuchać. I któregoś dnia, kiedy już umrzesz i trafisz do wieczności, to Bóg ci wyświetli twoje życie i mówisz i powie ci tak, zobacz, twoje życie wyglądało tak, a pokażę ci, jak mogło wyglądać, gdybyś mnie posłuchał i posłuchał tych ludzi, których postawiłem na twojej drodze, bo to byli ludzie posłani ode mnie. Wiecie, jak zareagujecie na to? Większość z was będzie strasznie płakać. Rozpłaczecie się, bo jest taki werset napisany w Biblii, że w niebie Bóg otrze wszelką łzę. Jak w niebie można płakać, skoro tam już nie ma chorób, nie ma nieszczęścia i tak dalej? Będziesz płakał w niebie z dwóch powodów. Bo zobaczysz swoją niezbawioną rodzinę, którą będziesz musiał sądzić na sądzie ostatecznym i będziesz musiał zagłosować, żeby ich skazać na piekło, bo jesteśmy ławą przysięgłych i wtedy będziesz płakał. A drugi moment, kiedy będziesz płakał, kiedy Bóg ci pokaże, co chciał zrobić z twoim życiem i go nie posłuchałeś. I wtedy po prostu Jezus do ciebie podejdzie, przytuli cię i wytrze łzy na twoim poliku i powie, za późno, teraz się już ciesz mną. Rozumiecie? Ale tutaj jeszcze nie jest za późno. Tutaj możesz po prostu wziąć swoje życie i powiedzieć, Boże, co chcesz z moim życiem zrobić? Przywódca, który odebrał powołanie, którego Jezus wybrał i posłał i pozwala się kształtować Jezusowi, królowi, idzie za królem. I taki przywódca jest darem dla Kościoła. I to jest też w moim sercu. Ja wiem, że Bóg mnie powołał, Bóg mi kazał robić różne rzeczy i wiem też, że mam tą świadomość, że Bóg mi kazał przyjechać do Giżycka i powiedział, to jest twoje miejsce docelowe. Tutaj masz mieszkać, stąd masz wyjeżdżać w Polskę. I mam tą świadomość, że jestem też od Boga posłaną osobą, darem dla tego Kościoła. Nie dlatego, że jestem wyjątkowy, tylko ten, który mieszka we mnie, jest wyjątkowy. To nie znaczy, że jestem już bez grzechu, że mi się nie zdarza zdenerwować albo powiedzieć głupotę. Każdy dar, czyli każdy człowiek, nadal grzeszy i popełnia błędy. Ale mam tą świadomość, do czego Bóg mnie powołał. Co chce przeze mnie zrobić? I Bóg mnie posłał tutaj po to, żeby was wytrenować. Aby was nauczyć, jak zdobywać ludzi dla Chrystusa. Jak służyć ludziom, którzy są wokół was. I niektórzy z was dadzą się nauczyć i wytrenować i będziecie skuteczni, i będziecie przyprowadzali masę ludzi do Chrystusa. Niektórzy nie. Bo to jest właśnie bycie Polakiem. Polskość, taka buczność czy buntowność pozwala nam na to, że mówimy, może on gada sensownie, ale ja wiem swoje. I niektórych się nie da nic nauczyć. Pamiętam ciocię w Kraśniku, już nie żyje. To była tak gorliwa kobieta, że chodziła do domu na wsiach i głosiła Chrystusa. Ludziom, których znała. I nikt się nie nawracał. I pamiętam, jak siadłem z ciocią, mówię, ciocia, ale co ty tym ludziom mówisz? Ona mówi, no mówi im, nawróćcie się. A ja mówię, ciocia, ale oni nic z tego nie rozumieją. Oj, Sebastianku, to ja już nie wiem, co ja mam mówić. I zobaczyłem gorliwą osobę, kochającą tych ludzi, która modliła się o nich, nie chciała, żeby oni poginęli, ale do cioci nic nie docierało. Nie byłem w stanie nic ją nauczyć. I mówię, Boże, nie dam rady jej nic nauczyć, bo ona ma zamknięty umysł i ona tylko mówi, nawróćcie się. Słuchajcie, to od nas wszystkich zależy, czy poddasz się Bożym przywódcom, czy pozwolisz, żeby Bóg cię wytrenował, nauczył, żebyś twoje życie poszło naprzód. Wiecie, w moim życiu są tacy ludzie, od których się nadal uczę. Pojechałem na szkolenie 700 miast, gdzie przyjeżdżają jedni z najlepszych pastorów z Australii. Pojechałem tam w jednym celu, żeby się czegoś nauczyć. I nie powiem wam nazwiska, ale podszedł do mnie bardzo znany pastor w Polsce. Przedstawił się, ja wiedziałem, kto to jest, on nie wiedział, kim ja jestem. I kiedy mu powiedziałem, kim jestem, że jestem z innego kościoła, nie z kościoła zielonoświątkowego, on mówi, a co ty tutaj robisz? Ja mówię, przyjechałem się nauczyć czegoś. I był mocno zszokowany. Wiesz dlaczego? Bo on nie przyjechał tam się uczyć. On tam przyjechał, bo tam ludzie z jego kościoła przyjeżdżają i chciał ich kontrolować, co tu jest mówione. Rozumiecie, jak można być zepsutym przywódcą? Wiecie, że Bóg użył tego człowieka do powstania kościoła, ale dzisiaj on się pogubił? Każdy z nas ma tendencję do gubienia się na drodze, którą jest Chrystus. I od czasu do czasu trzeba się zatrzymać i powiedzieć, Boże, czy są w moim życiu ludzie, od których ja się nadal uczę? Czego Ty chcesz mnie nauczyć? Bo można stanąć w miejscu albo w ogóle z tej drogi zleść. Przywódcę od Boga łatwo jest rozpoznać. Również po tym, że on nie szuka swego. I nie zależy mu na chwale, że ktoś go poklepie po plecach i powie, jesteś dobrym przywódcą. Nie zależy mu na zaszczytach, na pochwałach, ale przywódcę, którego posłał Bóg, można rozpoznać po tym, że on szuka chwały Jezusa Chrystusa. Żeby Chrystus był uwielbiony w sercach wierzących i niewierzących, którzy jeszcze go nie znają. Mówię to kazanie po to, żebyśmy zrozumieli, że to Bóg wysyła przywódców i lepiej jest ich słuchać, bo będziesz miał kłopoty z królem. Ale ci przywódcy też dalej muszą się uczyć i wzrastać i słuchać się króla. I że możemy jako Kościół Jezusa Chrystusa w tym mieście zdobyć ludzi dla Chrystusa. Chodzi o Polaków, których życie jest do góry nogami. Są nieszczęśliwi, mają porozbijane rodziny, są alkoholikami. W tym mieście jest też masę nadużyć seksualnych wobec dzieci. My żyjemy wokół tych ludzi, nawet nie wiemy, co się tu dzieje. I Bóg chce to zmienić. Przez kogo? Przez nas. On chce nas wyćwiczyć, wytrenować. Są pewne cechy nasze narodowe, które po prostu musimy uśmiercić w sobie. Jeśli jakiś przywódca się pogubił i Bóg go nie powołał, macie go nie słuchać jako owce. Ale jeśli zauważysz, że przywódca cię kocha, zależy mu na tobie, to Jezus go posłał. Jak byłem w seminarium, to już ostatnia historia, byłem takim młodym, narwanym człowiekiem, który wszystko wiedział najlepiej. Po seminarium też wiedziałem wszystko najlepiej. Ale pamiętam, jak miałem bardzo zły czas w seminarium. Siedziałem na chórze, nie śpiewałem, nie modliłem się w trakcie nabożeństwa. I mój kolega, który śpiewał w zespole uwielbienia, który był razem ze mną w seminarium, zobaczył moją twarz. To była po prostu tragiczna twarz. Kiedy skończyło się uwielbienie, on weszedł na chór, położył rękę na moim ramieniu i zaczął się o mnie modlić. Tak zwyczajnie. Nie pytał mnie, co się ze mną dzieje, tylko położył rękę i zaczął mnie błogosławić. I wtedy zrozumiałem, że to jest mój przyjaciel. Wtedy zrozumiałem, że temu człowiekowi na mnie zależy. Później mi nieraz zwracał uwagę na moje bezczelne zachowanie, ale Bóg wielokrotnie do mnie mówił, zobacz, zwraca ci uwagę człowiek, który cię kocha i nosi w sercu. Posłuchaj go. Rozumiecie? Przywódcę możesz rozpoznać po tym, jak on cię nosi w sercu. Ale przywódcę, którego Bóg nie posłał, Bóg może użyć w uzdrowieniu, w cudach. Tak, bo Ciebie kocham. I Bóg może użyć każdego, żeby Ciebie uzdrowić i pomóc, ale to nie znaczy, że ten przywódca chodzi z Bogiem. Tylko ten, któremu naprawdę na Tobie zależy i chce Ci pomóc w wzroście w Jezusie Chrystusie. Amen.